Dzień dobry. Pytanie nastąpiło, czy to się już zaczęło? To się zaczęło teraz. Jest zaczęte. Program po chrześcijańsku, o, do którego można dzwonić i nawet czat tu jest. O, czat nie działa. Dlaczego czat nie działa nagle? Może czat jest jeszcze stary, taki wczorajszy, zeszło tygodniowy. O, tak, 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 to jest już dobry czat teraz, nowy. O, no, proszę bardzo, jest nowy czat. No, dzisiaj w tym programie będzie Matrix po chrześcijańsku, czyli macierz, mówiąc po polsku. Matrix to jest film. Można dzwonić i pogadać o tym filmie i o problemie, czy macierz jest po chrześcijańsku. No i na razie to powiem cześć wszystkim, którzy wpadli na żywo sobie posłuchać, bo program jest na żywo, żeby można pogadać i zadzwonić telefonem. Na dole jest numer 221-228-104, albo może ja jestem za cicho, czy jestem za cicho, nie? Czy wystaje mi tutaj mikrofon z sufitu, nie? Dobrze. Dobrze, więc tak, czat jest siemaneczko, szarobury, cześć, Lady Voland i BD jeszcze przyszedł, albo BD, nie wiem, mówi, że dałem do myślenia, bardzo dobrze, o to mi chodzi. I Akwarium mówi, że kocha ten dział matematyki. Matrix po angielsku, po polsku oznacza tak naprawdę macierz i to jest część działu matematyki, która się nazywa algebra, zdaje się. Czekajcie, jak to szło? Ja to miałem. Macierze. Obrzydliwe to było. Ja tego nie lubiłem, ale to pewnie dlatego, że miałem obrzydliwych nauczycieli i obrzydliwy uniwersytet. Jagielloński w tym wypadku w Krakowie wstrętnie było. Macierze były częścią, jak to się nazywa? Algebra. Czekajcie, coś, algebra coś. Tam, gdzie te wszystkie przestrzenie wektorowe, te głupoty. Jak się to nazywa? Jak się to nazywa? Niech ktoś powie, jak się to nazywa. Nieważne, w każdym razie bardzo dobre, fajnie jest, jak się rozumie, co to jest tam macierz i wtedy człowiek rozumie, co znaczy tytuł Matrix. Macierz to jest takie urządzenie matematyczne do przekształcania jednej przestrzeni wektorowej w drugą przestrzeń wektorową. To brzmi dziwnie i jak ktoś nie wie, co to jest przestrzeń wektorowa, to mu nie będę tłumaczył, a już na pewno nie tak, jak mi to mówili na UJ-cie, bo ciężko powiedzieć, że tłumaczyli. Bardziej mówili i liczyli na to, że nikt nie zrozumie i wyrzuci się połowę studentów z pierwszego roku. No, może ktoś zadzwonić, właśnie ktoś dzwoni. Jak się odbiera telefony w czymś takim? Dobre pytanie. O, już nikt nie dzwoni. To szkoda. No to później. No, w każdym razie koncepcja jest taka, że jeżeli sobie trochę to wszystko uprościsz i stwierdzisz, że przestrzeń wektorowa to jest, powiedzmy, że rzeczywistość, może mieć ileś wymiarów ta przestrzeń wektorowa, załóżmy, że ma 3 dla uproszczenia, tak jak ta przestrzeń nasza tutaj fizyczna. No i teraz przekształcanie, przenoszenie czegoś z jednej przestrzeni wektorowej do drugiej polega na tym, że się mnoży tam te różne wektory przez różne inne liczby i ten taki system mnożenia 3 na 3, taki zestaw liczb nazywa się macierz. No i po pomnożeniu odpowiednim czegoś przez macierz masz wektor z drugiej przestrzeni wektorowej. Dlatego też wymyślili sobie na pewno w filmie świadomie taki tytuł, żeby ktoś, kto ma pojęcie o matematyce, coś tam sobie skojarzył i w miarę rozumiał, że chodzi o różne światy. Cześć, telefon jest.
Cześć, tu Kuba z Wrocławia.
Jakub. O, fajnie.
I ja się wypowiem teraz na temat Matrixa.
No.
Że to jest super chrześcijański film.
To jest super chrześcijański, Jarzo.
Tak, bo tam jest motyw, który jest dokładnie taki sam jak w chrześcijaństwie.
Czyli co, zmartwychwstał ktoś?
Czyli że żyjesz sobie w nieświadomości,
no,
i nagle spotykasz jakąś grupę ludzi, która ci zaczyna mieszać w głowie,
tak,
i ci pokazuje, że świat jest zupełnie inny niż ci wszyscy mówili dookoła.
Na przykład Świadkowie
Jehowy. I to jest właśnie ten Matrix,
tak,
nie?
No tak, tak.
No na przykład, albo taki odwyk na przykład, nie? Tacy z odwyku,
no,
są
będzie,
tak, wiem,
że taki odwyk.
No. No i oni ci nagle, wiesz, dają ci tego red pilla i ty po prostu masz otwarte oczy i nagle widzisz, że ksiądz to jest jakieś w ogóle wynaturzenie.
Że, tutaj się zaczynam powoli kończyć podobieństwa teraz. Bo na filmie to po zażyciu odpowiedniej piguły i zrozumieniu czegoś, człowiek się przeniósł w ogóle do innej rzeczywistości. Okazało się, że żyje w świecie fantazji wirtualnym.
Tak, ale to w sumie tak, to nie jest coś takie odległe, że ci ludzie, którzy jakby żyją, są oślepieni tym światem jakby doczesnym, to oni żyją w takiej właśnie jakby trochę wizuali, takiej symulacji jakby trochę, nie? Tak,
No bo to
no
trochę.
wiadomo, że nie, ale tak jakbyśmy to naciągnęli, to wtedy tak, o.
No właśnie, trzeba sobie trochę ponaciągać, ale to, co bez naciągania jest wspólnego, to jest to, że świat, w którym żyjemy, według Biblii, jest trochę nie do końca prawdziwy. To znaczy, jest światem wymyślonym dla naszych zmysłów. To jest identyczna koncepcja, która jest wytłumaczona w filmie. I też tak jest powiedziane, że co to jest realność? Co jest realne? Realność to są sygnały tłumaczone przez twój mózg do twojej świadomości, które dochodzą z twoich zmysłów. Więc gdyby tam teoretycznie podłączyć do mózgu komputer, to będziesz miał rzeczywistość kompletnie inną i to będzie też rzeczywistość. I właściwie technicznie to tak działa. I w Biblii też jest to w sumie tak skonstruowane, że bo prawdziwy człowiek według Biblii ma świadomość duchową, jakby jest bytem duchowym, który ma ciało w tej rzeczywistości i sobie mamy tę rzeczywistość, w której żyjemy, ale to jest tylko złudzenie w jakimś tam sensie. Że jest prawdziwa, ale trochę to nie
Ale
jest ta
nie jest.
prawdziwa. No tak coś jest, ale nie jest.
Właśnie.
Także podobne. Tak jak
Także trochę
powiedział
podobnie.
BD na czacie mówi, widzimy tylko cienie rzeczy prawdziwych. No jest to
O,
w
to
Biblii
tak
tak
mówił jakiś
napisane.
starożytny filozof grecki, tak mówił o tych cieniach, nie?
Tak mówili
Że
i
tu,
tak.
że tam ideą, nie? Jakiś tam, nie, jak się, że świat idei i tutaj ten nasz świat, który obserwujemy, to jest tylko jakaś tam emanacja tego świata idei.
No.
Dobra, to już za grubo się robi.
No dobrze się robi, jak w skrócie tak, filozofia grecka, niektórzy filozofowie tak to właśnie przedstawiali, usiłowali zrozumieć ten świat i właśnie takie
Właśnie
próbowali
tymi
jakoś
cieniami, no.
matryksowo myśleć tymi cieniami. I w Biblii to jest też powiedziane, że ten świat nasz jest cieniem rzeczy przyszłych, jest odbiciem, jest tylko takim światem czegoś, co w rzeczywistości będzie dopiero. To się trochę zgadza. Jakby, jeżeli czyta się w Biblii proroctwa, na przykład, czy coś, to tam widać, że istnieje jakiś świat duchowy, w którym rzeczy się dzieją, a w tym naszym świecie one są jakby odbiciem tego, co się dzieje w świecie duchowym. Jezus powiedział kiedyś, że coś tam o kluczach, że co zwiążecie na ziemi, to będzie związane w niebie, nie? Tam te klucze jakieś wirtualne dał Piotrowi, czy komu tam
Tak, tobie
i.
daję klucze królestwa, tak?
Tak, mówił. I potem powiedział to dziwne zdanie, że to, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i tak dalej. I tutaj też z samego tego zdania wynika, że są dwie rzeczywistości i że są jakoś połączone. Ale nasza rzeczywistość na pewno nie jest tą oryginalną. To nie jest ta ważniejsza rzeczywistość. No i to się zgadza z
No
filmem.
ale właśnie, ale to jak w sumie.
Platon to
No bo
powiedział
od
tak.
początku jest ta rzeczywistość, nie? Która jest teraz, to świat. Zmysłów, ciała,
No.
i potem on też wróci, bo Ziemia 2.0 to będzie też tam ciała będą i tak dalej, nie?
No może. To nie jest. No bo to nie jest. Nie można tak łatwo powiedzieć, że coś jest
No nie no,
nieprawdziwe.
jak jest
Załóżmy, dobra, to czekaj
zmartwychwstanie
inaczej.
ciała, no
Jak
to.
grasz
Nie, nie mówię, że jest
Counter-Strike'a,
nieprawdziwy.
no, a jak grasz w grę jakąś, powiedzmy w Counter-Strike'a se grasz i tam strzelasz do ludzi i biegasz, to przecież ty nie
No.
biegasz, nie strzelasz. Czy to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe? Bo nikogo nie zabijasz z jednej strony, ale tam są prawdziwi ludzie, czy nie są w tej grze?
No nie są w grze prawdziwi ludzie, nie. Jak zabijesz
To
kogoś w
z kim
grze, to nie tak
grasz?
jakbyś zabił człowieka.
No, on
Nie,
nie ginie
znaczy,
w
no.
innym świecie, ale to jest prawdziwy człowiek. Jak do niego mówisz, to odpowiada ci człowiek, a nie robot.
No ale chyba, znaczy nie wiem, bo są różne gry, nie? Są takie, że z robotami grasz.
No
CPU i coś
tak,
tam.
ale jak już grasz z ludźmi.
Jak już grasz z ludźmi, no. Ale jak to się ma do tego. Do tego, że cielesność była na początku w Edenie i cielesność będzie na Nowym Jeruzalem.
No bo to nie ma nic, nic to nie zmienia tak naprawdę. To, że jest świat jakiś fizyczny i cielesny, to.
Nie, bo pytanie jest takie,
No.
czy granie w CS-a na przykład, czy to jest tak, że ja sobie gram w CS-a, bo na przykład mam godzinę czasu i mieszkam w Warszawie i chcę
Dlatego
sobie
się.
postrzelać, ale tak
No.
naprawdę to ja bym wolał iść na paintballa i postrzelać się z tymi ludźmi, się spotkać z nimi na żywo, tylko że to jest bardzo trudne i ta gra to jest takie obejście tego,
ale
nie?
To jest to samo. Mi chodzi o to, że Matrix dobrze pokazał, w sumie no nie wiem czy jak dobrze, ale pokazuje właśnie, zwraca uwagę na to, że to jest
że
to samo.
To nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia, to znaczy, że ty jak żyjesz w wirtualnym świecie, nawet jak teraz gadamy, to my gadamy w Matrixie. To nie dlatego, że tło za mną jest matrixowe, tylko my gadamy przez jakieś tam druty i my się słyszymy przez jakieś słuchawki.
Nawet lepiej nie przez druty, bo ja na komórce dzwonię, no, to w ogóle jest
no,
leci
w ogóle,
coś.
Bez drutów, magicznie.
Eter, nie?
No i jesteśmy w jakimś matrixie, w sztucznym świecie, ale przecież jesteśmy prawdziwi, czy nie?
No nie wiem, już w sumie tak teraz gadamy, to już się zagubiłem, nie wiem.
Jakbyśmy gadali na żywo, to jaka by była różnica? Rozmowa by była taka sama, ludzie by byli tacy sami, prawdziwość tej rozmowy jest taka sama.
Nie, no a chciałbyś gadać z żoną tylko przez telefon? Cały czas?
Nie, ale jakbym gadał z żoną przez telefon, to bym nie mówił, że to nie jest prawdziwa rozmowa, ani że to nie jest prawdziwa żona. Wszystko jest prawdziwe.
No tak, ale jednak to nie jest to samo, co rozmowa na żywo dwóch osób. Tak mi się wydaje. Przy
ale nie rozmawiamy o tym, czy to jest to samo, tylko czy jest prawdziwe. To jest ważne.
A prawdziwe, no nie, no jest prawdziwe, tak, na pewno.
No właśnie, to jest to. No i więc bycie w Matrixie jest prawdziwe dla tych ludzi, co tam żyją.
A tam, no na pewno, nie?
No właśnie.
Tak, no. Tak jest.
Tak, na czacie
tak
się pyta
jak ktoś
Misio.
Na przykład chory psychicznie, no. To wtedy... Ten świat jego chorych zmysłów jest też dla niego prawdziwy, nie?
Nie jest prawdziwy, bo on w nim nie ma ludzi już. On już jest tylko dla niego samego. I reszta jest już powymyślana, nie podpięta pod żadną inną rzeczywistość. No. Bo my gadamy naprawdę. Ja nie wymyśliłem cię sobie, tylko ty tam jesteś i ty gadasz. A ta rzeczywistość wirtualna, ten Matrix, to jest tylko sposób na komunikację, na bycie razem w jakimś tam miejscu. No.
Okej, okay, czyli to po prostu jak jest multiplayer, to jest prawdziwe.
To jest prawdziwe.
Multiplayer, to jest nieprawdziwe.
No, no tak. I Matrix na filmie to jest gra w multiplayer właśnie. Wszyscy se grają.
Tak.
I nie wiem,
tak.
Co im to przeszkadza właściwie. Czemu ten świat tak się czepiałem, że on taki nieprawdziwy jest, no? To jest dobre pytanie. No, dobra, to dzięki, to jest dobry
telefon. To jest dobry, dobra, jeszcze tylko muszę powiedzieć, że
no
jest odwyk camp i że jest discord.com i tam se gadamy.
Tak, na Odwyk Camp możecie się już zapisać, że będziecie zaznaczyć. Na stronie odwyk.com jest taka malutka na razie zajaweczka. Tylko jedno zdanie.
Ale ona będzie rosła, tak jak
ona będzie rosła,
nie?
Tak. Ona rośnie. Tak.
Dobra.
Powoli. No, to na razie.
Paka.
To paka. Rozumiem, że teraz w Polsce zaczyna obowiązywać język rosyjski, ukraiński może też, ukraiński, rosyjski nie, pewnie, tak? To nie wiem. Więc rozmawiamy o Matrixie, czy to, co tam wspólnego z chrześcijaństwem i co to pozwala zrozumieć. Tak, najważniejsza rzecz w tym filmie, ten film mówi, jak ktoś nie widział, czy ktoś nie widział Matrixa, jest w ogóle ktoś taki? W ogóle film jest 1999 roku, zapamiętam sobie dobrze, bo to był szczyt kina, ten przełom, koniec lat 90., początek lat zerowych, jak się to mówi, 2000. I później już był spadek w dół. Więc to były te najbardziej wypasione filmy, one są pod koniec lat 90. zrobione, albo na początku tych następnych lat. I Matrix był jednym z takich filmów, który był, albo przynajmniej się wydaje, nieprawdopodobnie oryginalny i trafiający w coś, co ludzie bardzo mocno czują, ale nikt tego nie powiedział głośno, nie? Że to... Ale to nie jest tak naprawdę taki bardzo oryginalny film. Filmy o jakichś wirtualnych rzeczywistościach były już od dawna i książki były. Stanisław Lem na przykład. W Dziennikach Gwiazdowych jest takie jedno długie opowiadanie, gdzie ktoś tam żyje w jakiejś, już nie pamiętam dokładnie, w rzeczywistości wirtualnej, ale wywołanej chemicznie w ogóle, jakimiś pastylkami, czy tam czymś, nie wiem, rozpylali jakieś ruskie, nie wiem co, ale bez kabli i podpięcia się drutami. Także Lem umiał wymyślać bardzo zaawansowane różne takie historie. No, ale na przykład wcześniej powstał film Truman Show, w którym w ogóle całe życie gość żyje w wirtualnej rzeczywistości, którą mu ktoś tam wymyślił, bo to jest z kolei Big Brother. To nie jest to samo, to jest inna koncepcja. Ale o wirtualnych różnych rzeczywistościach to ja mówię, już było wcześniej. Ale to, co Matrix zrobił, to jest to, że pokazał to w najfajniejszy możliwy sposób i przyczepił to do komputerów, bo to pamiętacie, były lata 90., internet się pojawił dopiero, wszystko było nowe i wszyscy uważali, że wszystko się zmieni, wszystko jest możliwe. Zawsze na początku ludzie myślą, że to nie wiadomo, jaka rewolucja jest, a później gdzieś tam rzeczy się ustabilizowują i się okazuje, że no tak jednak nie wszystko jest możliwe i jest możliwe to, co jest możliwe. No, ale wtedy byli wszyscy najarani strasznie komputerami, tym jak się szybko rozwija technologia informacyjna i internet przede wszystkim. I ten film trafił w najlepszy możliwy moment z tematem, który i tak w ogóle zahacza przecież o świat, o koncepcje religijne i jakieś duchowe. Jakieś takie ten. I w ogóle w samym filmie przecież też są odniesienia do na przykład jakiegoś buddyzmu, tam do takich koncepcji różnych, no duchowych powiedzmy. Tam nie ma religii w sensie katolickim, ale jest religia w sensie duchowym. Czyli w ludzie żyjący w naszej rzeczywistości, w tym świecie z filmu, też zaczynają wyczuwać, że istnieje druga rzeczywistość, głębsza, bardziej realna. I że świat, w którym żyjemy, nie jest prawdziwym światem, albo przynajmniej nie jest jedynym. A nawet jeżeli, albo inaczej, nie jest tym najważniejszym. I musiałem wychodzić poza ten świat. Wychodzenie poza ten świat, jest na to określenie, uwaga, będzie trudne słowo, transcendencja się nazywa. No i gdzieś w tym świecie są tacy różni kandydaci na różnych mesjaszów, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że nie ma łyżki, nie? Jest jedna scena bardzo symboliczna, ten film ma pełno symbolicznych scen i dialogów takich krótkich i bardzo wymownych. Przychodzi dziecko do głównego bohatera i załóżmy, że to jest łyżka i mówi, że nie próbuj ją zgiąć wzrokiem, bo tam sobie łyżkę zgina myślami, tylko sobie uświadom prawdę. Jaką, że there is no spoon. Nie? I potem pamiętam, że jeszcze przez 5 lat chyba po tym filmie wszyscy sobie żartowali w każdej możliwej okazji, mówili there is no spoon, na przykład przy obiedzie jedzą, mówią, there is no spoon, albo jakieś różne dziwne kawały. No, ale czy z perspektywy chrześcijańskiej patrząc, to się zgadza i możemy stwierdzić, że właściwie my żyjemy w Matrixie, że there is no spoon. No nie wiem właśnie, już trochę pogadaliśmy przed chwilą o tym i ja mam problem z takim za dalekim przenoszeniem filmu Matrixa do powiedzmy chrześcijaństwa, bo do Biblii w ogóle, że ten świat nasz, w którym mamy łyżki fizyczne, on naprawdę istnieje. On nie jest najważniejszy i on jest tylko polem, on jest jak grą w Counter-Strike'a, ale my tu w nim żyjemy i ta łyżka jednak dla nas istnieje, bo może nawet ona nie istnieje, ta łyżka fizycznie, ale dla nas, ponieważ my to gramy w tej grze, no to ona jest. Tak jak powiedzmy, pytanie jest takie, czy w grze Counter-Strike, jak strzelasz sobie z kałasznikowa, to czy ten kałach istnieje, czy nie istnieje? No, ktoś powie, no nie istnieje, bo to jest tylko w grze jakieś piksele, a nie kałach. No i dobrze, to, no to nie istnieje. Ale z drugiej strony powiesz, no istnieje, bo ja nim właśnie operuję i kogoś nim zabiłem. W tym świecie z Counter-Strike'a i mam punkta, no i jest. No i w tym sensie istnieje znowu, no. Więc to jest takie trudne do ogarnięcia trochę. Jeżeli teraz założyć, że nasza rzeczywistość jest grą w Counter-Strike'a, to mamy ten sam problem. Czy na przykład ten komputer istnieje, albo twoja ta kamera, do której patrzę, albo monitor, w którym mnie widzisz, to istnieje, czy nie istnieje? Dokładnie ten sam problem. W świecie fizycznym może to istnieje, znaczy na pewno no istnieje, wiadomo, ale w tym świecie fizycznym. Ale gdyby tam popatrzeć z zewnątrz, no to wiemy, że to jest tylko część gry. No. Nawet jeżeli ktoś zna trochę lepiej fizykę, bo nie spał w szkole, to uświadamia sobie, że każda tutaj dowolna rzecz, którą ja tu mam, na przykład taka butelka, ona właściwie nie istnieje. Jeżeli zrozumiesz, jak ona się wydaje, jak tak patrzę na nią, że to jest taka twarda, materialna, dotyka, że ona jest. Ale jeżeli wiesz, jak ona jest tam w środku zbudowana, to ty wiesz, że ona się składa z atomów. One sobie tam krążą dookoła siebie, obijają się i tak dalej, ale tak naprawdę ta butelka to jest pusta przestrzeń w większości. Ona tylko daje złudzenie, że ona tutaj jest. I to mówię od klasycznej fizyce, która jest możliwa do zbadania, bo można spróbować jeszcze bardziej zrozumieć te rzeczy i przejść do fizyki kwantowej, gdzie się już robi w ogóle. Wszystko się rozpieprza, bo się okazuje, że właśnie na dobrą sprawę nic nie istnieje, tylko są same prawdopodobieństwa. Tak naprawdę to jest tylko, mi się wydaje, ja twierdzę, to jest efekt niezrozumienia fizyki kwantowej albo filozofowania, zamiast się trzymać tego modelu ściśle. Ale tak czy inaczej, nawet jeżeli się trzymamy tego, co jest pewne i sprawdzone, to wiemy, że tej butelki nie ma. Nie ma jej jako butelki. To, że ta butelka jest butelką, to tworzy tylko nasz mózg, nasz umysł. Jakby to traktuje to jako obiekt, jako przedmiot. A tak naprawdę to są tylko latające atomy, które akurat tutaj w tym obszarze, gdzie ta butelka jest, to one ze sobą sobie trochę bliżej się trzymają niż tym powietrzem dookoła. Też się wydaje, że tu nic nie ma, tu znowuż jest powietrze. Nie ma takiej dużej różnicy między powietrzem a butelką z punktu widzenia fizyki. Więc tak czy inaczej, jak się zaczyna człowiek za bardzo wgłębiać w takie historie, to dochodzi do tego, że mu zaczyna się odbijać i że świruje, i potem jest bardzo nieatrakcyjny dla kobiet. Bo chodzi i filozofuje, zamiast kupić kwiatka, napić się winka i pójść sobie na trawkę z koleżanką czy coś. I ja tutaj dlatego jestem troszeczkę niebezpiecznie, uważam, jest oglądać i się zachłystywać filmami jak Matrix na przykład, bo się zaczynają takie odcinki, których na całe szczęście nie dużo ludzi słucha, gdzie się filozofuje. I próbuje się zrozumieć jakąś istotę rzeczywistości dla samego już zrozumienia, no z tego nic nie wynika. Więc dlatego ja bym wolał się skupić na przykład na podobieństwach filmu albo na wpływie filmu Matrix, Macierz, na chrześcijaństwo w jakiejś formie praktycznej. Co tak praktycznie jest w tym filmie, co można przenieść sobie do chrześcijaństwa albo odwrotnie. Nie? Takie pytanie. Na czacie tymczasem Misio pyta, co to znaczy naprawdę? No nie, to akurat głupie pytanie. Co znaczy rzeczywistość? To można się zastanowić. Naprawdę to jest łatwe, zgodne z rzeczywistością, chociaż może nie jest, bo znowu, jeżeli prawdę się zdefiniuje jako coś zgodnego z rzeczywistością, a nie wiemy, co to jest rzeczywistość, to mamy przerąbane, bo teraz znowuż się okazuje, że faktycznie pojęcie prawdy może być trochę ciężkie. Nie, to nie jest tak naprawdę. Tutaj tu nie ma dużego problemu. Rzeczywistość, na ile jest rzeczywista, nie ma sensu, tak jak mówię, zadawać sobie tego pytania, bo w obrębie danej rzeczywistości ona jest rzeczywista, koniec. Tylko jak się na nią popatrzy z góry, z zewnątrz, z innych rzeczywistości, no to ona się wydaje czymś tam wirtualnym, odległym. No. Ale kwestia prawdziwości to nie jest prawdziwy problem. Akwarium mówi tak, nie jest pusta ta butelka, tam są oddziaływania, patrz fizyka kwantowa. Ach, nie patrz fizyka kwantowa, nie sięgajmy tak głęboko, patrz zwykła fizyka. Fizyka cząsteczek i o, wystarczy, już się robi. Beda powiedział, Ingardena, polecam i spór o istnienie świata. No Beda, ja nie polecam sporu o istnienie świata, jak mówię, wiosna jest i polecam wyjście na trawę, żeby sobie nie przesadzić. Bo właśnie problem na tym polega w takim Matrixie, że właśnie nic z tego nie wynika przeważnie z gadania o takich sprawach. I tutaj mam problem, bo w ogóle co do samego filmu, to ja go strasznie lubię, pierwszą część. Bo w ogóle nie zapomniałem powiedzieć wstępu z tego powodu, że zadzwonił telefon. No ale to ja powiem tak bardzo w skrócie wstęp. The Matrix, czyli Macierz, to jest film z 1999 roku. Zrobili to bracia, którzy już nie są braćmi. Ja już nawet nie wiem, czy oni się nazywają tak, jak się nazywali, więc może w ogóle nie powiem, kto to zrobił. Tyle, że wtedy to byli bracia. Może wystarczy, nie? Film mówi historię głównego bohatera, który jest jakimś programistą. A później odkrywa, coś mu nie pasuje w tym świecie, odkrywa, że ten świat jest, że oprócz tego świata istnieje jakiś inny świat i udaje mu się nawet dotrzeć do tego świata, przy czym się okazuje, że rzeczywisty świat, który on myślał, że to jest rzeczywisty świat, on w ogóle nie jest rzeczywisty, tylko jest grą komputerową pod tytułem Matrix, którą prowadzą roboty. I tutaj się zaczynają idiotyzmy w tym filmie, których jest naprawdę dużo, więc lepiej nie myśleć o nich za bardzo, bo zepsuje to zabawę. Powstały potem części druga i trzecia, które tak naprawdę są jedną częścią, więc można powiedzieć, że to jest trylogia w dwóch częściach. Matrix 1 to jest pierwsza część, Matrix 2 i 3 to jest druga część, to jest ta sama historia, tylko podzielona na dwa kawałki, bez sensu. Tylko po to, żeby więcej zarobić na biletach, oczywiście. I co? No i najchętniej bym gadał tylko o pierwszym odcinku, bo to był ten właściwy film i on się powinien skończyć, no ale wiadomo, jak to działa w życiu, że ludzie chcą ciąg dalszy, bo strasznie dobry film, no to zróbmy ciąg dalszy, to pójdą kupić. Ewidentne jest, że ktoś nie za bardzo wiedział, jaki miał być ciąg dalszy tego filmu, bo scenariusz części drugo-trzeciej jest ciut głupi i taki na siłę zrobiony, dużo rzeczy tam jakoś jest krzywo i no i ktoś bardzo chciał. Dzwoni telefon, ja go odbiorę. Może coś będzie o innych powiązaniach jeszcze z chrześcijaństwem. Macierzy. Cześć.
No hej.
No hej.
No, słuchaj, ja mam taką w sumie myśl jedną, że chciałbym się podzielić. No. Bo ten, no ogólnie fajny pomysł, taki wiesz, żeby tam, taką bardziej ogólnie może powiem, no, że fajny pomysł, żeby tam z tym szukaniem tam chrześcijaństwa w filmach, nie?
No.
Że się dziwię się, że czemu sam na to nie wpadłem, żeby tak. Bo ja na przykład... widzę też taki jeden w sumie wątek chrześcijański, który widzę tam często tak powtarzający się w różnych filmach, w bajkach nawet.
No, jaki?
Motyw na przykład Jezusa, nie?
Motyw Jezusa,
właśnie. Bo Jezus,
tak. Do tego trzeba będzie przejść zaraz. No.
Bo Jezus, on umarł, nie? I zmartwychwstał. Tylko jak ten Jezus zmartwychwstał, to on już nie był chyba ten sam Jezus. Nie? On był jakiś... Miał jakieś, nie wiem, już wtedy ciało 2.0 chyba miał, jakiś, że tam...
Tak, ciało 2.0.
W kilku miejscach naraz, chyba przez ściany przechodził, tak?
Przez ściany przechodził, w jednym miejscu był nawet, ale miał jakieś takie nowe, tak, ciało jakieś...
No, inaczej chyba wyglądał też.
No musiał, tam, bo nie poznawali go tam.
No na koniec to w ogóle odfrunął i... No.
Tak. No to fajne, przyjemne. Podobno
po prawicy ojca. No,
według tak. Biblii będziemy mieli te same ciała, co on, tego typu, więc ja już się bardzo nakręciłem na latanie na przykład.
No już się bardzo boję, kurde.
Że będę latał za dziko i będę potrącał wszystkich, tak? Że... Nie bój się, ja będę patrzył, gdzie lecę.
No i ten właśnie taki wątek, że w filmach, że ktoś umiera.
Aha.
A nagle ożywa i jest super bohater nagle z niego.
No tak, to jest takie coś w paru filmach.
No nie wiem, właśnie w Gandalf na przykład.
Na przykład Gandalf ewidentnie i na przykład Neo w Matrixie w tej, Neo, na samym końcu tej trylogii, trzyczęściowej, czy jak to powiedzieć. To tak, ale to nie jest częste w sumie tak bardzo. Częstsze jest na przykład historia kogoś, kto się poświęca za innych, albo kogoś, kto jest tylko jedną osobą, która pokonuje duże zło, na przykład Frodo z tym pierścieniem, to taka historia. No tak, bo to jest tak, znaczy historia Jezusa jest tak monumentalna, znaczy jest taka, tak bardzo przemawia do ludzi, że pewnie, że będzie powtarzana w różnych wersjach, w różnych historiach. Także... Dobrze zauważyć.
Ten wątek kojarzę w tym w Dragon Ballu, jak ktoś oglądał.
To nie taki jest
wątek. No to tego nie oglądałeś raczej, tak no też nie. Mi się wydaje. No, ale tam był motyw Songa, jak tam wracał zza światów. No, czy tam, nie wiem jak tam w Narni był, ja Narni nie kojarzę, czy tam nie było z tym lwem, że on też umarł i
oczywiście, że było, ale Narnia to jak mówiłem już o tym, to jest w ogóle prawie, że kopia Biblii. To jest taka nakładka na Biblię. Więc tak, oczywiście, no Aslan to jest...
A ten tylko, że umarł i wrócił, tak?
Tak, umarł, go tam zabili w pierwszej części o tym lwie, czarownicy i szafie. To on właśnie dokładnie tak jak w Biblii ten lew się poświęcił za kogoś, żeby go uratować, umarł, a potem ożył.
Ale taki sam nie miał tam żadnych dodatkowych mocy za to?
Ja wiem, chyba nie za bardzo. Nie, nawet nie. Znaczy stwarzał świat głosem, słowem. Dokładnie to śpiewaniem bardzo ładnie. No, to jest opisane.
Aha, no dobra. Dobra, no tak, taką myśl chciałem.
No dobra. No to dzięki. No. Dobra, myśl rzeczywiście powtarza dobra. Się ten wątek. To na razie.
No, na razie, hej.
No, gadałem się o Matrixie. Coś się tłucze gdzieś, to chyba pralka, nie wiem, czy to słychać. Właśnie, jest ważny jeden wątek w Matrixie poza wirtualną rzeczywistością, która gdzieś widać podobieństwa z chrześcijaństwem faktycznie, to jest drugi wątek ważny, Neo jako Mesjasz. No bo on nabiera tych mocy w tym świecie rzeczywistym, ponieważ wyszedł już poza ten świat, rozumie, że ten świat jest tylko wirtualny, więc może sobie nim trochę manipulować z samej tylko świadomości, tego, że wie, że to tylko gra i że ona ma swoje zasady i można niektóre łamać, niektóre naciągnąć, no jak to w grze, nie? Że są bugi. Albo nawet po prostu sam fakt, że to gra. A po drugie, dlatego, że jest jakimś niewytłumaczonym Mesjaszem. Przynajmniej w tych częściach, które ja widziałem, bo podobno istnieje część czwarta, która jest tak beznadziejna, że nawet jej nie tykam, bo wszystkie recenzje, wszystkie, które tylko widziałem, mówią, że ten film to jest nieporozumienie i nie należy go, omijać. No, mam nadzieję, że ominęliście tą czwartą część. Nie chcę wiedzieć, nikt nie już wystarczy. Ja nie muszę wszystkiego. Ja już polegam na opiniach. Jak 100 opinii na 100 mówi, że ten film się lepiej go nie widzieć, to ja jednak się zgodzę i nie będę dociekał, dlaczego bardzo. Wystarczy. W każdym razie wróćmy do tego, część do Matrixa, kiedy on był jeszcze dobry. Przede wszystkim pierwsza część. Tam ten Neo, który dochodzi wreszcie do tego, że do pełni siebie, do pełnego swojego stanu ewoluuje, na samym końcu zostaje już totalnym Mesjaszem i jest w stanie robić wszystko w tym świecie tutejszym, naszym. No także roztrąca wszystkich na boki, fruwa i łamie łyżki, skacze kilometr do góry, wszystko robi, co ma ochotę, bo jest hakerem i hakuje sobie rzeczywistość. No i w częściach następnych to jest jeszcze bardziej rozszerzone, a na końcu też w ogóle się poświęca za to, żeby ten świat mógł żyć i w ogóle, no totalnie Jezus po prostu. I teraz tutaj mam ten problem, że to wygląda jak Jezus, ale nie za bardzo pasuje mi tutaj. Ja nie wiem, czy wam pasuje ten Neo jako Jezus, bo jakby sprowadzony został w tym filmie, ewidentnie gdzieś tam ten film mruga okiem, że Neo, patrzcie, może to tak było z tym Jezusem, że on robił cuda, chodził po wodzie, bo on rozumiał, że my żyjemy w wirtualnym świecie, a on był z innej rzeczywistości, albo coś tego typu to było. Czyli, że Jezus nie był tak naprawdę żadnym Bogiem, tylko on po prostu więcej wiedział i był hakerem. No, i mógł zhakować to w rzeczywistość i tak to działało, nie? Tak, także Matrix w ten sposób próbuje wytłumaczyć, dlaczego Jezus w Biblii mógł uzdrawiać, robić cuda czy coś. Nie tylko on, w ogóle wszyscy jacyś tam cudotwórcy czy inni, ale nie za bardzo wiadomo, o kogo innego może chodzić, bo tak naprawdę tylko Jezus jest na tyle udokumentowanym i osadzonym w historii mocno kimś, cudotwórcą powiedzmy, żeby go traktować poważnie. No, że Jezus żył, jest, już się wszyscy zgadzają, nawet najwięksi ateiści czy coś. To, że robił cuda jakieś, to też jest pewne, no bo skądś te tłumy za nim szły. Z jakiegoś powodu chrześcijaństwo się rozwinęło. Gdyby on w ogóle był oszustem totalnym i iluzje robił, no to by było z nim tak jak ze wszystkimi innymi, którzy tylko iluzje robią. Więc nie, musiało coś tam w tym być. Ewidentne to jest. No i no, a co do szczegółów, to już oczywiście wszyscy się kłócą. No tak czy inaczej, jeżeli film Matrix usiłuje w ten sposób pokazać, jak mogło to wyglądać z tym Jezusem, no to znaczy, że wyglądać z takimi ludźmi, co cuda robią, no to znaczy, że chodzi o Jezusa im jednak. Między innymi pewnie. No i pytanie, czy to kupujecie, czy nie? Jezus cheaterem i hakerem. Jezus jechał na kodach. No mi nijak to nie pasuje. To jest właśnie takie pozorne podobieństwo filmu z chrześcijaństwem. Neo jako Mesjasz, już nie mówiąc o tym, że nie chodzi mu o żadną miłość, żadne tam ratowanie świata, nie, no to w dupie ma ogólnie cały ten świat i w sumie tak bardzo to się nie przejmuje niczym. Neo się właśnie przejmuje sam sobą. Także w ogóle jest biegunowo odległy od Jezusa, ale tak technicznie o te cuda bardziej chodzi, Czy to jest jakieś. Ktoś tu widzi, że to wyjaśnia, jak Jezus działał. No mi nie wyjaśnia. Problem na tym polega, że właśnie żyjemy w świecie, który wszystko ma, który ma obsesję na punkcie naukowości. I wszystko stara się wytłumaczyć naukowo. Przy czym większość ludzi, co mają tę obsesję, nawet nie wiedzą, co to jest naukowe i nie potrafią odróżnić nauki od gadania w sposób naukowy. W związku z tym wychodzą takie dziwaczne potwory właśnie popularno-naukowe jak Matrix, który nie jest w ogóle nijak naukowy. Ani trochę. Ani nie jest... No jak ktoś jest programistą i ogląda takie filmy, no to zawsze się śmieje, bo wiecie, czy polega hakowanie w filmach, jak jesteś hakerem w filmie. No żeby jak najszybciej klepać klawiaturę oczywiście, nigdy nie naciskając spacji, po co ci spacja. Im szybciej piszesz na klawiaturze tak, no tym lepszym jesteś hakerem oczywiście i najlepsi hakerzy po prostu bardzo szybko piszą na klawiaturze. No rozumiem, że najlepszymi hakerami w związku z tym są sekretarki, bo one szybko piszą. Ciekawe, że hakerzy na filmach też nigdy nie używają myszy, bo mysza jest nudna i na filmach jakoś tak co tak chodzi, tam klik, klik, tak się nie robi na filmach. No więc to jest, albo na przykład widziałem taki film, że przychodzi facet, jakiś super programista w ogóle, na filmach super programista, wchodzi do, i tak wygląda jakoś tak jak ja, przez jakimś głupim kapeluszu, w ogóle wygląda jakoś tak dziwnie. No i ktoś tam mówi, co to z ciebie za programista, bla bla bla, wiadomo, sceptyczny, a on mówi tak, patrzy na komputer, taki zwykły komputer w obudowie, nie? I mówi tak, w środku jest taki procesor, tyle ma pamięci i chłodzony tym i w ogóle coś. I wymienia gość, co ten komputer ma w środku, bo popatrzył na tą obudowę. No taki ma programista, super, że po obudowie potrafi wiedzieć, ile pamięci ma maszyna w środku. Super, no ja tego nie potrafię. Ja więcej powiem, w ogóle nikt tego nie potrafi, bo to jest w ogóle niemożliwe, ale na filmach tak to wygląda i ludzie mówią, o wow, jaki to jest, to robi wrażenie, to gość wszystko wie. Bo to... Najgorsze jest, że przez lata takich filmów, wiem, że trochę zmieniłem temat, ale to było, to mnie, tyle lat mnie to męczyło i irytowało, że muszę to powiedzieć gdzieś wreszcie i powiem, że po tych wszystkich idiotycznych filmach było tak, że jak ludzie do mnie przychodzili na przykład w pracy czy coś, to oczekiwali, że ja będę robił rzeczy niemożliwe. Że ja będę tak jak na tych filmach. Martin, zhakuj mi to. Odzyskaj mi hasło. Jak? No bo jesteś dobry, no to odzyskasz. Jakby, nie wiem, bycie dobrym programistą oznaczało, że ja czytam w myślach, że ja potrafię przez obudowę widzieć wzrokiem laserowym, ile ktoś ma pamięci, jaki procesor. Że ja potrafię złamać zabezpieczenia, które dokładnie po to są zrobione, żeby ich się nie dało złamać. No ale to tylko kwestia tego, jakiego programistę weźmiesz, bo jak jest lepszy, to on złamie. No nie, ludzie, gdyby tak było, to by nigdzie nie było haseł, bo wszystkie banki by były już dawno okradzione przez tych ludzi, którzy potrafią to robić. To jest kompletna głupota, to są debilizmy kompletne i te filmy właśnie robią złą robotę. No. No może taka już, tak już muszą, ale ja myślę, że nie muszą. No. Jednym z takich sztandarowych głupot kompletnie programistycznych jest scena z filmu Jurassic Park. Myślałem, jest taka dziewczynka i ona robi za super programistkę, hakerkę i ona wchodzi do jakiegoś pokoju i mówi, znam ten system, to jest Linux. Patrząc na ekran, na którym się tam jakieś trójwymiarowe pokazują zarysy budynków. I ona, nie, to po prostu jest tak głupie to, co tam w ogóle się dzieje w tej scenie, nikt tego nie rozumie. Co to, jaki Linux, jakie co? I ona se tak hakuje, bo coś powie tak z dupy i to ma brzmieć, że strasznie to jest programistycznie, no to ona się zna. I dokładnie ten sam problem jest z filmem Matrix, jeżeli zaczniemy teraz grzebać głębiej, bo tam ci programiści w tym filmie to tacy są... No na przykład oni sobie siedzą i czytają kod Matrixa, który wygląda z grubsza tak jak to, co za mną mruga, tylko takie jeszcze takie dziwne z góry na dół lecą paski. Bardzo fajne to wymyślono, wizualnie tak wygląda, że coś lecą, tajemnicze paski. No to nie, no to programiści muszą to rozumieć, bo im lecą paski. Nie no, w rzeczywistości nikt by nie patrzył na takie latające rzeczy i czytał z tego jakiekolwiek informacji. To jest kompletny idiotyzm, to jest absurd kosmiczny. Filmy robią ludzie, którzy nie znają się na niczym, dla ludzi, którzy nie znają się na niczym. I to mnie trochę irytuje, bo to nie jest potrzebne. Po co to tak robić? Nie da się jakoś podejść, żeby chociaż ciut realizmu był w tym, albo zrobić to tak, żeby przynajmniej ktoś, kto się zna, nie posikał się ze śmiechu, patrząc, jak ktoś patrzy na to i mówi, o, ja rozumiem ten kod. No ja widzę tu wszystko, ja to tak, ja tak piszę programy. Zera, jedynki lecą. Co, nie rozumiesz? Ja to widzę. Nie, nie widzę i nikt nie widzi tego. I to jest wszystkie sceny z Matrixa czy coś, gdzie tam pokazani są zaawansowani programiści, bo patrzą na takie bzdury, to są bzdury. No, więc chodzi mi teraz o to, że jeżeli chodzi o koncepcje jakieś filozoficzne, metafizyczne czy coś, to należy zakładać, że film Matrix będzie tak samo uproszczony, czytaj, kretyński. Bo jak sobie sprowadzi Jezusa do cudotwórcy, który nie wiadomo po co te cuda w ogóle robił i dlaczego i jaki tu sens logiczny, no to no właśnie, no to będzie trochę, nie ma szans nawet na to, żeby być po chrześcijańsku i żeby cokolwiek wytłumaczyć, bo ten film jest zbyt uproszczony. To jest niestety film amerykański. Amerykanie, chociaż ich lubię bardzo, nawet bym se tam chętnie pomieszkał, niestety spójrzmy prawdzie w oczy. To są debile. I oni są naprawdę głupi. I ci, co robią filmy, też są naprawdę głupi. No. Tylko specjaliści, których jest niewiele i są nieliczni, tylko oni się znają w ogóle na czymkolwiek. Tak wygląda rzeczywistość trochę na zachodzie, bo w świecie, gdzie jest wysoka specjalizacja. Tylko specjaliści wiedzą, o czym mówią. Zdecydowana większość ludzi nie ma bladego nawet pojęcia, najmniejszego pojęcia o takich rzeczach jakichś ogólnych. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli załóżmy, że popatrzymy na temat informatyki, nie? No to w Polsce większość ludzi ma no, jakieś takie podstawowe pojęcie o tym, co to jest plik i komputer i pamięć i różne takie. Podstawowe. Ale w Ameryce czy w Anglii większość ludzi nie wie nic, zero. Oni myślą, uważają, to jest magiczne pudełko i tam w środku coś jest, nic więcej. Nie wiem, co to jest, pliki nie chcą wiedzieć. No więc ci, co zrobią filmy, też nie wiedzą, stąd wychodzą te kosmiczne głupoty w różnych filmach. I no co do chrześcijaństwa, to porównywanie Jezusa z Neo to będzie tak samo głupie jak doszukiwanie się informatyki w filmie Matrix. No cześć, cześć.
No cześć, cześć. Udało mi się dodzwonić.
No bardzo dobrze.
Więc tak,
jak ty to
może, troszeczkę cię zdziwię, bo akurat był jedna stawka w Matrixie, gdzie była jedna z ówczesnych metod hakowania, czyli był przejazd, jakiś ułamek sekundy na...
No. O, coś wyłączyło się. O nie, akurat byłem najbardziej... Dzwoń jeszcze raz tutaj, co to on bi tutaj? Hakują nas. Już dzwonisz, już jest chyba, odebrało. Cześć. Albo nie. Program mi się zhakował. Słuchajcie, ja go tutaj elegancko zresetuję. Wiecie, w filmach Matrix nigdy nie miałem takich problemów. Nigdy. To jest denerwujące, że na przykład program dzwoni, guzik się zaciął i nie da się odebrać. O, ja słyszę cały czas, jak mi dzwoni. I program się nie chce wyłączyć na przykład. O, wyłączył się. I tak najlepszy z tych programów. Dobra, jeszcze raz odpalam. Można będzie dzwonić za sekundę. Jak się przez VoIP-a zarejestruje. O, jest, dobra. I teraz już jest po resecie programu i będzie działać. No, cześć.
Aha, no nie wiem, gdzie skończyłem. Ale
skończyłeś
to
na tym, że...
Więc powtórzę jeszcze raz.
Tak. Skończyłeś w momencie, że jest jedna scena, która
tak,
pokazuje,
jest,
jak naprawdę się hakuje.
Scena, tak, to było już chyba gdzieś tak w 99, wiem, że to tam wyłapali.
No.
I był tam otworzony terminal i jeden ze sposobów wbijania się, ale co i jak szczegóły, to już nie pamiętam. Wiem, że to był jeden z jakichś archaicznych sposobów włamywania się, nie wiem, czy to do jakiegoś telnetu. W każdym razie było to...
Realne? Tak, no
tak,
może.
Było realne i to był taki specjalnie taki uśmieszek no, dla ludzi, którzy coś
ja
tam
tego
rozumieją.
Muszę to znaleźć, że tam coś realnego.
Na pewno, jak wygooglujesz, to było w jedynce. To było w jedynce.
No
tak,
dobra.
A jeżeli chodzi o robienie z ludzi już totalnych idiotów, jeżeli chodzi o programowanie, no to był taki film The Hackers z Angeliną Jolie, gdzieś tak w 96-97 roku.
Słyszałem.
I to był wspaniały film. To był wspaniały film. Co tam się działo? No, Matrix przy tym siada. Matrix jest strasznie wtedy naukowy, rzeczywisty, realny.
Bo przy tym filmie.
Tamta bajka była genialna. Była genialna.
No. Rozumiem, że ja nie widziałem, bałem się. Ja wiem, że był i wiem, że był głupi do kwadratu. Także nie chciałem już sobie psuć humoru. Bo po prostu jak ktoś coś robi, nie, i o tym widzi film, na czym on się zna, to go strasznie wpienia. Robienie ludziom z mózgu wody.
Nie? Ja ci powiem tak, i w 96, 95, jak to oglądałem, to o PC-tach i o grach dowiadywałem się raczej z Secret Service. Nie miałem takiej informacji takich, jak się w ogóle programuje, więc no, była to jakaś wizja. Zważywszy, że gdzieś w tamtych czasach to próbowałem jeszcze umysłu, próbowałem uruchomić dyskietek na Amidze 500.
Dobra, ale czy uważasz, że to jest szkodliwe, że tak filmy pokazują jakąś, o czymś mówią i pokazują ludziom głupoty?
To jest, ja ci powiem tak, to jest jeden z tych problemów, jak był kiedyś problem z filmem tego, na podstawie książki Darrena Browna, coś tam o... Kod Da Vinci, tak? To była taka wizja gnostyckiego Jezusa.
To jest o co mi chodzi.
I zobacz, motyw był taki, że Kościół katolicki ostro protestował. I protestował, no i mówił, że to nieprawda. I w ogóle.
No tak.
I wtedy to było dosyć, no, to już było 10-15 lat temu. I ja wtedy sobie myślałem tak, no zasadniczo nie wiem, o co oni się kłócą. Przecież to jest powieść, to nie jest na faktach. To jest po prostu tylko i wyłącznie powieść.
Że oni się kłócili o to...
Myślał sobie historię. Tak, ale
oni się kłócili o to, bo ludzie podmyśleli, że tak jest naprawdę. Ludzie są na takim poziomie żałosnym.
To był problem, bo zobacz, właśnie ja myślałem, że ten Kościół katolicki jest popieprzony, bo się czepia powieści. Przecież to jest tylko powieść. Ale rzeczywiście, po latach spotkałem kolegę z wyższym wykształceniem, który mi opowiadał, kod Leonarda da Vinci, jako to by była prawda. I wtedy...
Wiesz, ci z wyższym wykształceniem są najgorsi zawsze. Ja nie wiem. Jak największe głupoty, to od nich są.
Coś mnie dotknęło, bo to naprawdę tu już nie chodzi nawet o gnostycyzm, tylko już o tak absurdalne rzeczy, jak robienie z prawdy kodu Leonarda da Vinci.
No tak. No, czyli jest coś szkodliwego w tym, nie?
No i jest coś szkodliwego, no chociaż ja nie odebrałem kodu Leonarda da Vinci jako prawdę.
Ale chodzi o to potem, że dużo ludzi chodzi potem po świecie i szuka jakichś niesamowitych spisków i kodów w Biblii, zamiast po prostu przeczytać albo nauczyć się historii i zobaczyć, jak było z różnymi sprawami. Tyle razy słyszałem te różne jakieś spiskowe pierdoły o Biblii, ale takie głupie jakieś, że nie wiem, że Biblia z kosmosu spadła, że aniołowie ją przynieśli, że pisali ją przez miliony lat, mi ktoś mówił. Miliony lat, powiedział gość. Najstarsze pisane informacje są gdzieś 10 tysięcy lat, on mi mówił miliony lat. No po prostu poziom jest tak żenująco niski. To przez te chyba może filmy.
No to też, ale weź pod uwagę, że to istniało zawsze. Istniały Ewangelie gnostyckie, totalnie różniące się, a właśnie opisywały mniej więcej takiego Jezusa. Może nie aż takiego jak Neo, ale w klimacie bardzo podobnym do Neo.
No właśnie, no i możliwe, że
który
to jest
miał wiedzę.
Tak trzeba traktować. Dobra, dzięki.
Więc zjawisko zawsze istniało.
Istniało, no, w sumie. Trzymajcie. To prawda, dzięki. Na razie. No, bardzo dobry telefon i doszliśmy do tego punktu programu, co nie spodziewałem się, że dojdziemy, ale jak se tak teraz myślę, to ten film Matrix właśnie może być szkodliwy od strony takiej chrześcijańskiej. Bo tak, jakby tak pytać gościa z przeciętnego kościoła, czy ten film jest antychrześcijański albo czy prochrześcijański, to powie, chrześcijański, przecież nie ma tam pedałów. A można mówić pedałów teraz? Nie wiem, ale on tak powie. i powie, magii nie ma. No jak nie ma magii i pedała, to jest dobry. A jak jest magia i pedał, to zły. Mówi, cytuję, koniec cytatu. Tak mówi człowiek przeciętny z kościoła. No więc ja tu nie mówię tak, bo ja chcę wyjść już na wyższy trochę poziom trzeźwości i rozumu. I mi bardziej chodzi o takie skutki praktyczne. Praktyczne skutki oglądania Matrixa mogą być takie, ale nie wiem, czy są. Że ktoś sobie tak skojarzy, o, Jezus to był taki Neo, a świat, w którym żyjemy, to jest taki Matrix. I ten Jezus to tylko po prostu jest, ja wiem, jakiś taki chłop, co kiedyś może tu nawet żył, ale potem gdzieś wyszedł, bo żyjemy w komputerze i nie wiem, jakieś takie rzeczy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo to wszystko brzmi jak tak niedorzeczna bajka, że z drugiej strony, no nie wiemy, więc wszystko, co nie wiemy, to ludzi kręci i od razu szukają, że może tak jest, a może tak jest. Ja już wiele razy w życiu słyszałem, jak się mnie ktoś pytał, ej Martin, co ty myślisz o tym, że może żyjemy wszyscy w wielkiej symulacji? Więc ludzie naprawdę szukają takich odpowiedzi na życie, że może żyjemy w symulacji, tylko nie wiem dlaczego to by cokolwiek miało im wyjaśniać. No dobra, załóżmy, że żyjemy, no i co? I co teraz? To co robisz? Próbujesz się obudzić? Uszczypniesz się? Nie wiem, zadzwonisz przez telefon na magiczny numer i cię odłączy? Tak jak w filmie, to trochę głupie było z tymi telefonami. Dlaczego w filmie Matrix w ogóle z jakiegoś powodu trzeba było dzwonić z konkretnych budek telefonicznych, żeby wyjść z Matrixa? W ogóle, czemu w ogóle telefon miał być? Przecież telefon też był częścią symulacji. Równie dobrze wystarczyło powiedzieć hasło. Na przykład powiesz 3 razy dupa, 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 dupa. Piup, rozłączyło cię. Jakiś taki hak. No ale przenoszenie takich filmów do rozumienia rzeczywistości to już jest ważna sprawa trochę. No bo odbiera człowiekowi szansę, taki film może odebrać człowiekowi szansę na jakieś trzeźwe zrozumienie trudniejszych spraw życiowych, albo nawet życiośmierciowych, albo tam religijnych, filozoficznych, czy coś. Bo sobie ktoś tak ustawi w głowie, że rzeczywistość każdą można tłumaczyć naukowo, a naukowość się sprowadza do takich trików filmowych, uproszczonych do bólu, no to potem wszystko tak traktuje, nie? Potem mówisz mu coś, a może Bóg? A on ci mówi, nie, ja już wiem, Bóg to jest Matrix, świat to jest Matrix, a Bóg to jest ten architekt jakiś, co stworzył symulację, a Jezus to jest Neo i koniec. Nie, no tak naprawdę wątpię, że tak jest, ale Szaroburyś na przykład pyta na czacie tak, czy uważacie, że ten film ma sens? No co to znaczy ma sens? Czy coś w nim prawdziwego jest, tak? No jak grasz w Counter-Strike'a, to tak, bo wiesz, jesteś Counter-Strike, wtedy jest Matrixem, a ty możesz być Neo i strzelasz do botów. Nie, serio, co może mieć sens jakiś? Nie, film jest bardzo dobry, on spójny jest w środku w miarę, na tyle, żeby dało się w niego wczuć i docenić ten film i jest bardzo fajny, jeden z moich ulubionych w ogóle. No ale nie no, czy ma sens taki ogólny, się pytasz, taki życiowy, rzeczywisty jakiś? Nie, no nie ma żadnego, co ty, no nie wiem, ja nie widzę. Nawet próbuję teraz właśnie w tym odcinku tutaj znaleźć jakieś odniesienia do chrześcijaństwa w filmie Matrix, ale największą koncepcją, najciekawszą jest to, że świat rzeczywisty jest tylko czymś w rodzaju gry, jakby symulacji. W filmie Matrix to jest symulacja komputerowa, ale tak naprawdę jest, powiedzmy, że psychocielesno, nie wiem jaka, informatyczna, nie? W tym filmie Matrix. Pytanie, jeżeli jest pytanie, czy nasza rzeczywistość może czymś takim być, no to tak, no może nie, bo wszystko niby może, co nie udowodnisz, że nie może. Bo nie da się udowodnić, że tak nie jest, ale z punktu widzenia Biblii można to traktować trochę podobnie, że nasz ludzi kontakt, w ogóle nasza interakcja z czymkolwiek dzieje się tylko za pośrednictwem ciała, no nie tylko, bo niektórzy podobno wychodzą z ciała i coś tam po nocach łażą, czy jako duchy, czy co, jakieś szamani robią rzeczy, jakieś jest wychodzenie z ciała, OB, coś tam, tak? Out of body experience, OBE, tak? To jest to, nie? No, także takie, o, na przykład takie rzeczy nałożone na film Matrix jakby zaczynają tą samą koncepcję mówić, że nasza rzeczywistość jest tylko czymś, o, że jest coś ponadto, na zewnątrz naszej rzeczywistości. Tak, o, na tym się skupmy. To jest najważniejsza teza. Ta teza jest dobrym wstępem do chrześcijaństwa. O, bym traktował film Matrix, jeżeli ktoś potrafi oddzielić fikcję od rzeczywistości i wie, że ogląda głupią bajkę i to uproszczoną straszliwie, to koncepcja przedstawiona tego świata, Matrixa i prawdziwego świata, prawdziwy jest surowy, brutalny i gorszy, ale prawdziwy, to ta koncepcja jest bardzo dobrym wstępem do na przykład Biblii, do zrozumienia tego, jak świat według Biblii wygląda. Świat według Biblii wygląda ciut inaczej. Że świat nasz, ziemski, fizyczny jest, poza nim też coś jest. I to jest zgoda, że film mówi to samo. Ale ten świat fizyczny nasz jest ściśle związany z tym światem jakimś duchowym, czy tam, nie wiem, jak go nazwać, według Biblii. No, więc też są jakieś takie dwa światy według Biblii. No i w sumie, czy tak może być? No może być, czemu nie? Ma to też sens. I może nawet jest trochę mniej atrakcyjne, bo wiecie co, bo chodzi o to, że to jest strasznie obciach wierzyć w takie rzeczy jak rzeczywistość duchowa w 2022 roku na przykład. Ale wierzyć, że jest symulacja komputerowa, o nie, to jest spoko, nie, to trzeba się zastanowić, warto się zastanowić, to brzmi dobrze, to nie ma obciachu. I najśmieszniejsze jest to, że mówisz dokładnie tą samą rzecz. Tylko pierwsze wyjaśniasz jakimiś sprawami i tam terminologią ze świata religii albo filozofii, a drugą rzecz wyjaśniasz terminami ze świata technologii. I technologia jest modna, a duchowe określenia są bardzo niemodne i źle się kojarzą i w ogóle nikt cię nie będzie chciał słuchać. Więc to jest taki, ten Matrix daje jakby możliwość ludziom lubiącym modę technologiczną, żeby mogli jakoś sobie w głowie zbudować świat duchowy. To może akurat być plus. Nie wiem, czy to jest plus czy minus. Może to być plus. Z tego, co ja wiem, to się troszeczkę jakby po filmie, jak się już zrobił popularny strasznie ten film, to no bo on nieźle zrobił rewolucję taką umysłową, bo to tak taki popularny film no, sprawił, że ludzie zaczęli gadać o świecie jakimś ponad naszym, o transcendencji, o tym, czy istnieje świat na zewnątrz, czy to on jest jakiś komputerowy, czy inny. Tak, zaczęli o tym ludzie gadać faktycznie i zainteresowanie się zrobiło trochę większe wschodem, czyli tymi buddyzmami, jakąś tam medytacjami i tym wszystkim, nie? Bo ewidentnie w filmie są odnośniki do tego i to jest jakoś tak sprytnie połączone z technologią. No. No więc chyba zadziałał ten film Matrix i w jakiś sposób ludzi zaprosił czy zachęcił do badania świata duchowego. Już takimi normalniejszymi drogami, a nie przez symulacje komputerowe. No, więc ja wiem, może to jest pożytek, co? Takiego Matrixa. Poza tym film jest kopalnią różnych takich koncepcji albo symbolizmów, symboli. O, symboli jest kopalnią. Na przykład ta pastylka, którą dostaje, pigułeczka, którą dostaje w kluczowym momencie główny bohater, ona to jest decyzja, która sprowadza się do właśnie zażycia pastylki czerwonej i niebieskiej. I czerwona mówi, weź se tomto, zostajesz, czekajcie, która gdzie prowadzi, już zapomniałem chyba. Nie, czerwona to wychodzisz z Matrixa, badasz świat, którego jeszcze nie znasz, na swoje własne ryzyko, a niebieska zostajesz i myślisz, wierzysz w co chcesz i to żyjesz sobie w swoim świecie iluzji. Taka scena, ona już jest częścią kultury masowej, więc trzeba znać taką scenę, no jest bardzo przydatna, nie? Na przykład w czasie rozmów. Ja też czasem mówiłem ludziom, jak wyjaśniałem, na czym polega bycie chrześcijaninem, to wyjaśniam, że jest moment dla każdego potencjalnego kandydata na chrześcijaństwo, że musi wziąć pigułkę. czerwoną albo niebieską. I faktycznie będzie tak, że jak weźmiesz, zaryzykujesz, to zaczniesz poznawać świat na zewnątrz tego świata, który znasz, i mogą się dziać cuda na kiju różne. Jakieś, no, cuda dosłownie nawet, ale może przedziwne zbiegi okoliczności, albo możesz jakieś, nie wiem, wizje widzieć, proroctwa mieć. Nie wiadomo. Właśnie nie wiadomo, na tym to polega. A drugim wyborem jest, nie decydujesz się na to, wracasz do swojego zwykłego życia, wiesz se, w co chcesz, i daj nam święty spokój. No tak. Więc zamiast to tłumaczyć długo, to mówimy po prostu, przypominamy scenę z Matrixa i mówimy: niebieska pigułka, czerwona pigułka, wszystko jasne. Decyduj się, nie? No i taki na przykład pożytek z filmu jest fajny. No, albo ja wiem, jaki jeszcze jest pożytek fajny, nie wiem, dużo więcej nie widzę tutaj, ale film ogólnie i tak lubię. I jak to film zawsze można wykorzystać jako no, do różnych rzeczy. Myślę sobie, jako narzędzie, ale tak naprawdę ja nie jestem zwolennikiem robienia propagandy, nawet jeżeli ona jest w dobrych zamiarach, więc traktować film jako narzędzie do ja wiem, nawracania ludzi, to mi śmierdzi, nie lubię tego, ale wykorzystywać film albo jakieś rzeczy z kultury do lepszego wyjaśniania tego, co masz ludziom do powiedzenia, to jest bardzo dobre. To jest po to ta seria, którą sobie wymyśliłem o różnych filmach, książkach i rzeczach z kultury, czyli po chrześcijańsku. Po to wymyśliłem właśnie, żeby może dać tą możliwość lepszego wykorzystywania tego, co jest w kulturze, do lepszej komunikacji, lepszej edukacji, lepszej rozmowy. Bo dużo rzeczy łatwiej zrozumieć, na przykład, które są na przykład w Biblii, łatwiej zrozumieć, kiedy się przeczyta Chronicles of Narnia. Jak się z Narni obada sprawę, co to tam jest ten Aslan i jak tam są koncepcje stwarzania świata czy coś, to człowiek jakby to łatwiej załapuje niż jak czyta Biblię. Bo problem z czytaniem Biblii jest w tych czasach taki, że już sama Biblia już kojarzy się z całą masą różnych rzeczy wbitych nam do głowy. Z kościołami, z kościelnictwem, z rytuałami różnymi i z księżmi i z cholera wie czym jeszcze. No i źle, że się tak kojarzy, bo teraz człowiek ma straszny problem, żeby przeczytać Biblię dla samej Biblii, żeby zrozumieć tą książkę. Bo już nawet nie potrafi podejść do Biblii jak do książki historycznej, tylko od razu tam ma z góry narzucone, że to trzeba rozumieć tak, a to trzeba rozumieć tak. No, chodzi o to, żeby móc coś przeczytać bez tego narzuconego z góry kontekstu, który zaciemnia obraz, przeszkadza zrozumieć. No bo wtedy czytasz sobie na przykład, no to wiecie, to tak jak ja człowiekowi daję do przeczytania sobie, masz, przeczytaj sobie o jedzeniu chleba i wina. A gość mówi, a, Eucharystia. Nie, to nie jest żadna Eucharystia, nie ma takiego słowa w Biblii, weź przeczytaj, co ten Jezus zrobił, co mówił i w ogóle przeczytaj ten kawałek i zobacz, co tam jest napisane. I gość to czyta i dalej widzi nie to, co jest napisane. Gość widzi to, czego się nauczył na lekcjach religii. I nie potrafi przeczytać tego. Nie widzi, co czyta, nie rozumie. On widzi co innego. Więc to jest problem. I w tym problemie pomagają na przykład filmy, albo książki, albo inne sposoby powiedzenia tej samej historii, tak żeby człowiek zrozumiał ją bez narzuconego kontekstu od razu z góry. Dlatego to jest pożyteczne, uważam, żeby poznać kulturowe różne zjawiska, jak filmy, czy książki, czy muzykę. Czytam inne takie historie, bo się przydają do lepszej komunikacji po prostu. Dla kogoś, kto chce móc wyjaśnić, o co chodzi na przykład w chrześcijaństwie. No łatwiej wyjaśnisz, jak możesz się odnieść na przykład do Matrixa teraz. No. Misio przyszedł i mówi tak. No, mówi, nie będziesz mnie wyzywać od katolików. Przecież cię nie wyzywam, sępie, od katolików. Kto cię wyzywa? Ktoś cię inny może wyzwał. To nie, ja nie wyzywam tutaj. Nie. Misio mówi tak, niebieska demokraci, czerwone republikanie, haha, no, można, nie, to też, a przy okazji, a propos republikanów i demokratów, wy wiecie, że kiedyś oni mieli odwrotne poglądy, oni się zamienili miejscami w którymś momencie w historii, znaczy to, co teraz, że republikanie to tacy bardziej niby lekko wolnościowi są i zarobkowi i kapitalistyczni, a demokraci takie komuchy lekkie. No to kiedyś było odwrotnie właśnie. To demokraci byli ci wolnościowi, a republikanie to były te komuchy lekkie. Także tak dziwne. Nie wiem, jak do tego doszło. Wiem, że było odwrotnie i bardzo mnie to zdziwiło, jak to czytam. No więc te pigułki to nie do tego. Akwarium mówi tak. Matematyka za prosto opisuje rzeczywistość, żebyśmy nie byli symulacją. Co? Nie zrozumiałem tego zdania. Że za prosto, żebyśmy nie byli... Co? Nie wiem. Aha, rozumiem już. Chyba zrozumiałem, że matematyka, sam fakt istnienia matematyki sugeruje, że jesteśmy światem sztucznie zaprojektowanym przez kogoś, tak? W ten sposób? Może tak być nawet, no. No nie trzeba od razu do matematyki iść, żeby taki wniosek wyciągnąć. No, a propos tego Matrixa, dlatego też on zrobił na koniec w sumie już ostatnie wnioski, różne moje spostrzeżenia. Matrix po części dlatego się zrobił taki popularny ten film. Nie dlatego, że tam są fajne sceny mordobicia, w ogóle też bardzo fajne, rewolucyjne, z taką obracaną kamerą charakterystyczną, rewelacja. Pomysł super genialny, bardzo oryginalny i dobrze wyszedł, no wszystko super. W ogóle ja nie wiem, czy wy śledziliście dobrze ten film, bo ja tak lubię filmy nieźle tam smakować każde szczegóły. Pierwsza część Matrixa, każda scena jest wyliczona co do sekundy. Widzieliście, jak dokładne są te sceny, jak wszystkie szczególiki tam mają swoje miejsce. No z tego, co gdzieś tam czytam, to tak miało być. To był bardzo porządnie wymużdżony film, który miał, no miał taka bardzo konkretna wizja. I to wyszło genialnie rzeczywiście. Każde tam zbliżenia są w odpowiednim miejscu. Kolory są też oczywiście wszystkiego całościowo bardzo spójne. To jak się tam ubierają, te wszystkie okularki charakterystyczne, ich ciemne. Super to jest zrobione. To ma klimat niewiarygodnie dobry, bo bardzo spójne jest i całościowo ktoś to zrobił. No dlatego też tak odstają następne części, bo następne części już ewidentnie były robione tak, że nie za bardzo. Dobra, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, co mamy? Każą nam robić ciąg dalszy, ale to nie ma sensu ciąg dalszy. Dobra, coś wymyślmy. No i tak wymyślali i wyszły jakieś takie krzywizny. Ale pierwsza część, sam początek filmu, zobaczcie nawet, jak tam jest wszystko precyzyjne, są te sceny. Każdy kawałeczek co do sekundy jest tyle, ile ma być. Odbicia ludzi w okularach, to wszystko jest, co trzeba. Cudowne. Fajne. O nie, znowu mam podobno rozjazd między głosem a obrazem. No to jest wina YouTube'a, głupka. Głupi YouTube tak robi. Hub. Potem to trzeba naprawiać. No dobra. Film był rewolucyjny na tamte czasy, mówi BD. Ja uważam, że na wszystkie czasy jest rewolucyjny ten film. Film się nie zestarzał. Ja nie widzę żadnego zestarzenia w tym filmie, no bo tam nie było żadnych efektów takich, że nie wiem, latające smoki i wróżki, czy coś, co by się mogło zestarzyć, nie? Zestarzeć jakoś specjalnie. Jak wtedy wszystko dobrze wyglądało, tak samo wygląda. No po prostu dobrze zrobiony film nie starzeje się tak łatwo. No chyba, że tam faktycznie jakieś cudowne obiekty trójwymiarowe trzeba robić, albo film jest o jakichś smokach, to może. No ale tego typu film no, nie ma jak. No, to nie podlega czasom. Film jest rewolucyjny sam z siebie i zostanie taki na pewno. I w ogóle żaden film lepiej nie pokazuje koncepcji tej, która ludzi męczyła właśnie w tamtych czasach i w ogóle we wszystkich czasach, czyli koncepcję pod tytułem Pytanie wielkie, czy istnieje coś poza naszym światem, czy nasz świat nie jest tylko jakąś częścią czegoś większego. To jest super filozoficznie ważne pytanie i Zachód, gdzieś świat Zachodu, w ogóle już cały świat, ale głównie Zachód, zapomniał o tych pytaniach filozoficznych na długo, a ludzie mają naturalny głód i zadają sobie to takie pytania, no bo życie musi mieć jakiś sens dla człowieka, żeby nie leczył się całe życie z depresji. No i szuka sobie tego sensu. I film Matrix jest, no nie jest odpowiedzią na to pytanie, nie? Ale pokazuje, daje propozycję wytłumaczenia czegoś w taki uproszczony trochę sposób, ale tak naprawdę nie chodzi o odpowiedź w tym filmie. Chodzi o to, że w ogóle ruszył pytanie. Najlepsze w filmie Matrix jest to, że stawia pytania. Bo odpowiedź, jaką daje, jest uproszczona, głupia i filmowa, ale to nieważne jest. Ważne jest, że samo pytanie się pojawia. Pytanie pod tytułem, czy istnieje jakiś Matrix? Czy my nie jesteśmy w Matrixie, czy w jakiejś rzeczywistości mniej lub bardziej wirtualnej, albo ograniczonej, albo może nie jedynej. I samo postawienie tego pytania już ludzi nakręciło i strasznie wciągło w ten film, bo my to czujemy ten problem, że może tak być. Potrafimy się wczuć w tych ludzi, którzy są w tym świecie, patrzą dookoła i widzą, to jest takie jakieś nierzeczywiste. Poza tym dużo ludzi też chleje, więc oni już są w takich stanach przedmatrixowych, że tam już nie mówiąc o tym, że ponoć po różnych środkach innych niż tylko stary, dobry alkohol, ludzie dostają takich stanów i zaczynają się czuć matrixowo trochę. Ale to ja nie wiem, bo ja nie mam doświadczenia z tym. Dobra, no to tyle w sumie, bo ja nie wiem, co powiedziałem. Symulacja się zdesynchronizowała. To bardzo przepraszam w imieniu YouTube'a, nie, albo i nie, bo to nie moja firma. No, znowu kogoś wyzywa, Sam powiada, znów ktoś kogoś wyzywa od alkoholików. Aha, to ja jednak, do mnie się czepia. Najpierw od katolików, potem od alkoholików. Ale Sempie, czemu ty myślisz, że ja o tobie mówię? Ja nie mówiłem nic o Sempie. Mówię ogólnie o ludziach różnych, nie tylko o Sempach. No i tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia, a za tydzień nie będzie po chrześcijańsku programu, tylko będzie... co będzie? Będzie Izba Wytrzeźwień. Ogólny program do pogadania na tematy życia, Biblii, śmierci, życia Boga, Jezusa, Matrixa, czego kto chce. No, więc sobie będą tak co 2 tygodnie, może albo co 3 różnie te odcinki po chrześcijańsku. A następny w kolejności, to czekajcie, ja wam powiem, następny tytuł następnego odcinka, który nie będzie za tydzień, tylko później, to będzie na liście mamy książkę. O, zrobimy książkę. Książkę, która się nazywa i mało kto zna, Poliana. Znacie książkę Poliana? Poliana to była taka dziewczynka z jednej książki. Macie teraz 2 tygodnie czasu, żeby sobie przeczytać książkę Poliana przez 2N, Anna. Nie wiem, czy jest jakoś polski odpowiednik, czy nie jest. Zaskakująco mało ludzi zna w ogóle tą książkę. To nie jest Ania z Zielonego Wzgórza. To jest kompletnie co innego, chociaż niby czasy te same, miejsca te same, dziewczynka to dziewczynka też coś tam, ale ona jest w ogóle inna, o co innego w książce chodzi. Książka jest, no, czy jest po chrześcijańsku? No, jest tam w ogóle dużo wątków chrześcijaństwa, ale w książce chodzi o coś trochę prostszego niż chrześcijaństwo, ale to się jakoś wiąże. Jak macie 2 tygodnie czasu, nie macie co czytać, krótką książkę, niby dla dzieci, ale tak naprawdę dla każdego jest ta książka, sobie przeczytajcie, Poliana po chrześcijańsku będzie za 2 tygodnie albo za 3 tygodnie. No, a ja sobie idę, niech wam Matrix lekkim będzie. Dzięki za wpadnięcie tych, co na żywo pomogli program robić i do następnego odcinka. Agnesa mówi, Poli, ja na tytuł znam, ale nie czytam. Przeczytaj! O, Agnesa, ty przeczytaj. Dla ciebie szczególnie będzie fajna ta książka, myślę sobie. Co tam jeszcze? Nikt więcej nic nie powiedział. Poli, Anna, tak mi się dobrze wiesz. Sęp, jeszcze na koniec pozdrawiam Sępa, który mówi, wczoraj deszcz padał, a wy mówicie, że ja jestem alkoholik. No. Na tym polega właśnie paranoja. Dobranoc.